Dzisiaj mamy kolejne przypowieści, tak jak wspomniałem ostatnio, to są takie dwie triady, dwie trójce przypowieści, które Jezus powiedział, które mówią o podobnych rzeczach. I dzisiaj przeczytamy z 13 rozdziału znowu takie kawałki, trochę będziemy przeskakiwać, bo już je czytaliśmy ostatnio. Ale dzisiaj to będzie 13 rozdział, 31 do 35 wersetu, później od 44 do 46 i później od 51 do 53. Opowiedział im też taką przypowieść. Królestwo niebios przypomina ziarenko gorczycy. Wziął je pewien człowiek i zasiał na swojej roli. Należy ono wprawdzie do najmniejszych nasion, lecz kiedy wyrośnie, przewyższa warzywa, jest prawie jak drzewo. W jego gałęziach ptaki potrafią uwić sobie gniazdo. Następna przypowieść brzmiała tak. Królestwo niebios przypomina zakwas. Gospodyni dodała go do ciasta rozrobionego z trzech miar mąki i całe się zakwasiło. O tym wszystkim Jezus mówił do ludzi, odwołując się do przykładów. Bez przypowieści nic do nich nie mówił. W ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka. Do przypowieści otworzę usta, opowiem o sprawach zakrytych od stworzenia świata. Królestwo niebios przypomina skarb ukryty w roli. Człowiek, który go znalazł, ukrył go, odszedł ucieszony, sprzedał wszystko, co posiadał i nabył tę rolę. Królestwo niebios przypomina również kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł tę jedną, niezwykle cenną, odszedł, sprzedał wszystko, co miał i nabył ją. Czy zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli, tak. Wówczas Jezus powiedział, dlatego każdy znawca prawa, który stał się uczniem Królestwa Niebios, przypomina gospodarza, który wyciąga ze swojego skarbca to, co nowe i stare. Potem, gdy skończył tę przypowieść, oddalił się stamtąd. Czyli pamiętamy, że najpierw mówiliśmy o przypowieści o pszenicy, tak, i konkolu oraz właśnie w sieci. I wspominaliśmy też, czy ja wspominałem o tym, że zwłaszcza w końcówce tej przypowieści, czy wyjaśniania przypowieści o pszenicy konkolu, Jezus odwołuje się do Księgi Daniela. Tak? I jeszcze raz chciałbym trochę wrócić do tej myśli, żeby to było, jakby powtórzyć to. Te ostatnie wersety o piecu ognistym, o sprawiedliwych, którzy wzejdą jak gwiazdy, są odwołaniami do Księgi Daniela. I Księga Daniela była szczególną księgą, zwłaszcza w czasach Jezusa, dlatego że jest to księga, myślę, że większość z was czytała ją, księga taka bardzo symboliczna, tak? Tam jest wiele historii oczywiście Nebukadnezarze, tak? Królu babilońskim, a później jest mnóstwo właśnie obrazów różnych bestii, zwierząt wyłaniających się z morza. Jest taka dosyć podobna trochę do Księgi Apokalipsy. I była księgą, która właśnie była rozumiana przez Żydów, że mówi o tym, o ostatecznym triumfie Boga nad imperiami. Tak? Te wszystkie zwierzęta, które pojawiały się w tej księdze, one symbolizowały jedno z imperiów, które władało Izraelem. Asyryjczyków, Babilończyków, później Aleksandra Macedońskiego i Seleucydów, tak? I później w czasach Jezusa ostatnią bestię odnoszono do Rzymian, którzy w tym czasie gdzieś tam byli obecni jako imperium. I była to księga, która mówiła o tym, że ostatecznie nad tymi wszystkimi imperiami zatriumfuje Boże Królestwo, że przyjdzie Bóg, który zrobi porządek z tymi wszystkimi imperiami, które uciskają Boży naród. Więc była taką księgą wywrotową, tak? Była księgą, która w czasach, kiedy ktoś nad tobą panuje, a ty odwołujesz się do księgi, która mówi o tym, że ostatecznie to ty zwyciężysz, no to jest to księga swego rodzaju wywrotowa i podwyższająca jakieś takie nadzieje, tak? Że oto się coś wydarzy. I te idee, i oczywiście miało się to wydarzyć przez Mesjasza, który miał nadejść, i wszystkie te idee mesjańskie były żywe wśród narodu żydowskiego. Oni oczekiwali tego Mesjasza. I oto Jezus przychodzi i właśnie mówi o Królestwie Bożym. I też w Ewangeliach, kiedy je czytamy, wydaje się, że uczniowie na początku, czy w ciągu całej tego, co czytamy w Ewangeliach, oni są tacy trochę zdezorientowani, tak? Bo z jednej strony idą za Jezusem i oczekują, że On jest tym Mesjaszem, który właśnie poprowadzi ich do zwycięstwa nad Rzymianami, do wywyższenia Bożego narodu, a z drugiej strony we wszystkim, co Jezus mówi i robi, jakoś nie do końca widzą, jak to miałoby się wydarzyć. Coś im to nie pasuje w tym wszystkim. Jezus nie robi tego w taki sposób, w jaki oni by oczekiwali. I nawet w Dziejach Apostolskich, kiedy Jezus mówi do nich, że odchodzi, oni pytają się, czy to będzie czas, kiedy odnowione zostanie Królestwo Izraela, tak? Cały czas gdzieś te nadzieje w nich trwają i nie do końca rozumieją to, co się dzieje. Więc Jezus nawet w tych przypowieściach, On jakby wpływa na to ich zrozumienie, czy próbuje im przekazać pewne prawdy o tym, że to nie wszystko będzie do końca tak, jak oni by chcieli. Że to nie będzie taki triumfalizm typu oto przychodzi Mesjasz i niszczy właśnie wszystko i zaczyna wywyższa naród wybrany i teraz Izrael zaczyna panować nad, tak jak wcześniej nad nim panowały te różne imperia, to teraz oni będą panować nad wszystkimi innymi. Jezus nawet w tych przypowieściach o Królestwie Bożym mówi im o tym, że to królestwo, które przychodzi, o którym on teraz mówi, będzie królestwem, które właśnie nie będzie takim jednoznacznym zwycięstwem, ale będzie tą pszenicą i tym konkonem, będzie tą siecią, która zgarnia wszystkie rzeczy razem do kupy. Tam będą dobre rzeczy i złe rzeczy. I dopiero później znowu nadejdzie czas, kiedy to wszystko się wyklaruje i przy sądzie ostatecznym jakby wtedy można zatriumfować, ale nie wcześniej. Wcześniej nie będzie, nie spełnią się te oczekiwania, które oni mieli. Dlaczego to jest dzisiaj może ważne dla nas? Myślę, że też dlatego, że jako chrześcijanie musimy mieć takie długofalowe spojrzenie na to, co Bóg robi. I w chrześcijaństwie jest dużo takiego triumfalizmu i takiego zrozumienia. Pan Jezus przyszedł, wszystko załatwił i w zasadzie to teraz tylko my musimy pójść i wziąć to w swoje ręce i w zasadzie musimy tylko żyć tym zwycięstwem i wszystko jest pokonane i wszystko jest zrobione. I Biblia nam mówi, że tak i nie, tak jak z tą pszenicą i konkolem. Jest i pszenica, i konkol. I to będzie jeszcze trwało, tak? Jest i te dobre rzeczy, i to zwycięstwo Chrystusa jest prawdziwe w naszym życiu. I jeszcze wiele rzeczy, które nie należą do nie są zwyciężone, które nie należą do tego nowego świata. One dalej są w Kościele, w naszym życiu, w świecie, tak? Wszystko to jest wymieszane i potrzebuje czasu na to, żeby wzrosło, żeby ukształtowało się ostatecznie, żeby kiedy nadejdzie czas właściwy, łatwo było oddzielić to, co dobre od tego, co złe. I znowu mówię o tym, dlatego że kolejne z tych przypowieści, o których tu mówimy, znowu dalej odwołują się moim zdaniem do księgi Daniela. Czytaliśmy przede wszystkim dwie przypowieści o ziarnie gorczycznym i o zakwasie, tak? Przypowieści, które mówią o tym, że z czegoś małego powstanie coś dużego. To małe ziarenko, które jest siane w glebę, daje dużą roślinę, w której wręcz ptaki mogą mieszkać. Ta odrobina kwasu, odrobina drożdży dodana do dużej ilości mąki, tak? Bo czytamy o 3 miarach mąki, to było około 40 litrów ciasta, tak? Także dosyć dużo. Mało z nas, kto chyba w domu 40 litrów robi. Pewnie kiedyś robiono, bo jak się piekło chleb, to na długo do... I rodziny pewnie były większe i to się robiło raz na jakiś czas, a nie codziennie. Ale ta odrobina kwasu, ona potrafi zakwasić całe ciasto. I wiemy też, że ten przykład jest użyty w innym miejscu, czy bardziej przez Pawła, w odwrotnym znaczeniu, tak? Że czasami ten kwas może być niepożądany. Tak? On mówi, że odrobina kwasu może zakwasić Kościół. Jeżeli pozwolimy sobie na odrobinę czegoś niewłaściwego, jakiegoś zła, tolerancji wobec pewnych złych rzeczy, to to może rozrosnąć się do czegoś wielkiego. Ale tutaj Jezus używa tego w innym sensie, właśnie w tym pozytywnym sensie, że do odrobina mała cząstka kwasu zakwasi dużo. I dlaczego mówię, że to jest znowu odniesienie do Księgi Daniela? Dlatego, że w Księdze Daniela mamy taki obraz, przepraszam, szukam jej, mamy taki obraz w drugim rozdziale, obraz i historię może snu Nebukadnezara, tak, gdzie śnił mu się wielki posąg, tak, który miał głowę ze złota, ramiona tam z różnych coraz mniej szlachetnych metali, były te różne części tego posągu. I Daniel właśnie wyjaśnia mu ten sen, mówiąc o tym, że te różne części tego posągu to są właśnie różne imperia, różne królestwa, które mają przyjść. I później na koniec tego snu mamy właśnie taki element, że odrywa się kamień, który niszczy ten cały posąg, tak? I Daniel później mówi o tym, że kamień natomiast, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię, tak? Mamy kamień, obraz kamienia, który odrywa się jako coś malutkiego, uderza w posąg, niszczy i zaczyna rosnąć. I z małego kamienia powstaje coś wielkiego, powstaje wielka góra, która zajmuje całą ziemię. I później czytamy właśnie, że kiedy Daniel wyjaśnia ten sen, to mówi, że ten kamień jest królestwem, które na wieki nie będzie zniszczone. Rozbije ono i usunie wszystkie wcześniejsze królestwa, a samo trwać będzie na wieki. Tak? Czyli Daniel właśnie mówi o tym samym, o czym mówi Jezus. Czy Jezus, używając tutaj ziarna czy zakwasu, odnosi się do tej historii kamienia. Mówi, teraz mówię o tym królestwie, o którym właśnie mówił Daniel, które zaczyna się od czegoś małego, ale ostatecznie staje się czymś wielkim i potężnym, co obejmie całą ziemię. I być może Jezus używa takich dalekich przykładów, dlatego że to bardzo wywrotowe, to w jakimkolwiek czasie, bo o tym nie mówić, jest to swego rodzaju wywrotowe stwierdzenie, tak? Że te wszystkie systemy polityczne, które były, te wszystkie imperia i które są, one muszą ostatecznie ustąpić przed Bożym Królestwem. I dzisiaj w czasach takiego pluralizmu, kiedy w zasadzie każdy może opluć kogo chce i skrytykować co chce i powiedzieć tam, czy prezydenta, czy premiera, czy kogokolwiek, wszystko można mówić, każdemu to uchodzi na sucho, to powiedzmy w czasach Jezusa mówienie o władcy jakimkolwiek w sposób niewłaściwy, no raczej nie było dozwolone. Kończyło się raczej tragicznie. Więc całe to przesłanie było i wywrotowe też właśnie w takim sensie politycznym. Dlatego też ta Księga Daniela była dla Żydów w tamtym czasie bardzo ważna. Dlatego, że była księgą, która mówiła o jakimś takim triumfalnym zwycięstwie, które miało nadejść. Ale Jezus właśnie sprowadza to, czy pokazuje prawdziwą naturę tego królestwa. Tak? Mówi, że ono będzie wymieszane jeszcze przez długi czas. A tutaj mówi, że czy wraca do tej myśli, że zaczyna się od czegoś zupełnie małego. I to jest coś, co myślę jest dla nas ważne, dlatego że musimy sobie zdać sprawę, że to królestwo, ono rzeczywiście zaczyna się od czegoś małego. Rzeczywiście zaczyna się od tak małej rzeczy, jaką jest nasze ludzkie serce. Dlatego, że królestwo Pana Jezusa to nie jest królestwo, które obejmuje władzę w taki sposób, w którym, nie wiem, ktoś przychodzi i podbija, czy obejmuje władzę nad całym światem, i później zaczyna rządzić tam tak, jak uważa za słuszne, wprowadza jakieś swoje zasady. To nie jest takie królestwo. I Królestwo Boże jest czymś zupełnie innym. Tuż przed Jezusem, tak jak czytaliśmy, nawet ta Księga Daniela o tym mówi, przyszedł Aleksander Macedoński, który podbił w zasadzie cały znany świat ówcześnie, tak? Od Indii, od Grecji do Indii opanował praktycznie wszystko. Ogłosił się Synem Bożym i zaczął rządzić w tym swoim potężnym królestwie. W zasadzie zrobił wszystko to, co można by oczekiwać, co Żydzi oczekiwali od Mesjasza. Problem był taki, że to nic nie zmieniło w istocie jego królestwa. To, że on wprowadził pokój, że ogłosił się Bożym Synem, że wprowadził pewne prawa, kulturę grecką, uczynił bardzo dużo rzeczy, które do dzisiaj mają swoje konsekwencje. I wszyscy na historii uczymy się o helenizmie, Aleksandrze Macedońskim, jak to wpłynęło na historię i kulturę, nawet naszą dzisiaj. Ale tak naprawdę jego królestwo rozpadło się. I było królestwem pełnym bólu, wojny, różnych ludzkich polityki, zdrady i tak jak każde królestwo. Tak jak każde królestwo. I Jezus przychodząc nie przyszedł po to, żeby stworzyć coś podobnego. Bo tak naprawdę fundamentem Bożej władzy jest Jego władza w każdym oddzielnym człowieku. Nie da się Bożego Królestwa wprowadzić jakimś takim układem, tak? Jakimś nadaniem prawa. No, Boży naród dostał Boże prawo i niewiele to zmieniło w ich życiu w pewnym sensie, tak? Dalej ich problemem było bałwochwalstwo, nieprzestrzeganie tego prawa, różne pomysły na to, jakby było najlepiej i to doprowadziło ich tylko do wygnania i tego, że co chwila gdzieś tam szli na jakieś wygnanie, co chwila coś złego się działo, Bóg próbował ich jakoś poruszyć. Boże Królestwo musi zdobyć nasze serce. Jeżeli nie zdobędzie naszego serca, tej najmniejszej rzeczy, to tak naprawdę właśnie nie będzie efektywne w takim sensie, że Bóg z sobie znanego powodu dał nam coś, co nazywamy wolną wolą, czyli dał nam możliwość sprzeciwiania się Mu. Dał nam możliwość odrzucania tego, co On oferuje. Dał nam możliwość sprzeciwienia się. I Paweł sprowadza to nawet do mniejszych rzeczy. Paweł mówi, że każdą myśl, że to, o co walczymy, to jest to, żeby każdą myśl doprowadzić do posłuszeństwa Chrystusowi. I to można powiedzieć, to jest esencja Królestwa, żeby każda myśl, która pojawia się w naszej głowie, była doprowadzona do tego, że będzie pomyślana w posłuszeństwie Chrystusowi. I to jest coś małego, tak jak sobie pomyślimy, no, coś małego, coś niewielkiego w porównaniu z tym wielkim światem. Każdy z nas jest tylko czymś bardzo, bardzo malutkim. Ale tak naprawdę właśnie stąd zaczyna się wszystko, z posłuszeństwa naszych myśli, naszego serca, czy jakkolwiek to nazwiemy, tak? Oczywiście rozumiemy, że serce jest tylko metaforą. Myśl bardziej odpowiada może rzeczywistości. To są myśli, które rodzą się w naszej głowie. Jakieś pragnienia, jakieś myśli, jakieś decyzje, które podejmujemy, one wszystkie albo są królestwem, albo królestwem nie są. Albo są poddane Chrystusowi, albo Chrystusowi poddane nie są, tak? I kiedy modlimy się Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje, to modlimy się o to właśnie, żeby Boża władza była prawdziwa i autentyczna tu na ziemi. Tak jak w niebie, tak i na ziemi modlimy się. Dlatego, że w niebie są aniołowie, którzy są absolutnie Bogu posłuszni. Tak? Są absolutnie Bogu posłuszni. I wypełniają każde Jego polecenie, każdą Jego myśl. Są, dlatego tam jest Królestwo Boże w sposób taki niezaprzeczalny. Natomiast tu na ziemi nie ma, bo my mamy możliwość tego, żeby nie zrobić tak jak Bóg chce. Mamy wolę, która sprawia, że pozwala nam robić inaczej. I to Boże Królestwo, o którym mówimy, ono właśnie zaczyna się od małego, zaczyna się od naszego serca. I kiedy nasze serce się zmienia, to zaczyna się zmieniać powoli rzeczywistość wokół nas, tak? I może zacząć się zmieniać nasza rodzina, może potem szerzej zacząć się zmieniać nasze sąsiedztwo, potem może zacząć się zmieniać nasze miasto, potem nasz kraj, potem nasz nie wiem, kontynent i tak dalej, i tak dalej. I jakby myśl, która towarzyszy temu, jest właśnie taka, że to się zaczyna od nas. Ale wszyscy wiemy, jak to jest z nami, tak? Tak jak tu siedzimy i tak jak ja tu stoję, myślę, że wszyscy wiemy, że to nie jest takie proste. To nie jest takie proste, poddać każdą myśl w posłuszeństwo Chrystusowi. Tak wiele w nas jeszcze jest samych siebie i naszych pragnień, przyzwyczajeń, zranień, które nosimy gdzieś tam z różnych naszych doświadczeń życiowych, które sprawiają, że to nie jest takie proste. Że tak często, nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, moje jest takie, że tak często wiem, jak powinienem, ale wszystko we mnie robi wręcz dokładnie przeciwnie. Albo chcę zrobić coś dokładnie przeciwnego. I to jest częsty stan, którego ja doświadczam. Nie wiem, może jedyny jestem taki, ale doświadczam takiego stanu, gdzie w zasadzie wiem, jak powinno być, ale nie jestem gotowy na to, żeby to królestwo właśnie było. Obietnicą Jezusa jest to, że będzie. Ja nie wiem jak, to się wydaje niemożliwe. To przerasta ludzkie pojęcie dużo bardziej niż wiele innych rzeczy, ale obietnicą Jezusa jest to, że to Boże Królestwo będzie rosło. To Boże Królestwo zaczyna się jak drobinka w naszym sercu, ale ono ma nas ogarniać i będzie nas ogarniać. Zakładając, że chcemy tego, że jesteśmy przekonani co do tego. I Bóg prowadzi nas przez różne doświadczenia, przez różne rzeczy w naszym życiu po to właśnie, żeby doprowadzić nas do tego momentu, kiedy Boże Królestwo będzie się rozwijać, kiedy ogarnie w zasadzie cały świat. I musimy najpierw skupiać się na małym, na sobie, na swoich najbliższych, nawet na nas tutaj, jak siedzimy, jak jesteśmy Kościołem, żebyśmy byli Królestwem. I to się będzie wylewać dalej. Wiecie, to się wylewa. Królestwo się wylewa. To jest coś takiego ciekawego, co wydaje mi się, że jest też, że kiedy zaczynamy postępować rzeczywiście tak, jak Pan Jezus chce, żebyśmy postępowali, to dzieje się coś takiego, że to się wylewa na zewnątrz. Ludzie to widzą, nie wiem, ludzie to zauważają, ludzie z zewnątrz tego w jakiś sposób doświadczają. I to jest coś, czego nie da się utrzymać dla siebie. Bo jest tak skonstruowane, ta Boża myśl jest tak skonstruowana, że ona wychodzi dalej. Więc mamy taką obietnicę, ale mamy kolejne przypowieści. Mamy przypowieści o skarbie ukrytym w roli i przypowieści o perle. I to są dwie przypowieści, które mówią nam o tym, że w zasadzie królestwo jest godne każdej ceny. Że Królestwo Boże jest tak wspaniałe, tak niesamowite. Ta Boża władza w naszym sercu jest tak niesamowita, że w zasadzie jest godna każdej ceny do zapłacenia. Ale to, co jest ważne w tym wszystkim, myślę, ważny taki element jest to, że cenne rzeczy mają cenę. Cenne rzeczy mają cenę. I tą cenę trzeba zapłacić. I Królestwo Boże też ma cenę. I albo się decydujemy płacić tą cenę, albo się jej nie decydujemy płacić. My tak trochę jesteśmy nauczeni w naszych ewangelicznych kręgach, tak jak ewangelizujemy, to najczęściej mówimy, że zbawienie jest za darmo. Zbawienie jest za darmo, tak. Jakby zbawienie jest za darmo, a później trzeba płacić. A później trzeba płacić. I myślę, że każdy z nas też to wie. Więc tak trochę reklamę robimy, nie? Że ostatnio do mnie dzwonił też tam telefon, że bym przyszedł gdzieś tam, bo już wygrałem odkurzacz, tak? I w zasadzie to tylko muszę się zjawić, ten odkurzacz odebrać. Oczywiście jakbym się zjawił, to bym się dowiedział, co tam jeszcze muszę dalej z tym zrobić, żeby ten odkurzacz dostać. I pewnie musiałbym zapłacić dużo więcej, niż ten odkurzacz jest wart. Bo tak to działa, ale takich telefonów myślę, że każdy z nas dostaje dużo, że tylko zjaw się tego i tego dnia na takie i takie spotkanie, a już masz odkurzacz, już masz noże, już masz tam, nie wiem, jakiś tam inny sprzęt, cokolwiek, nie? Tylko musisz się zjawić. I troszeczkę my tak z Ewangelią robimy, tak przyznajmy się szczerze, nie? Mówimy, no to jest za darmo. No bo jest, bo Jezus zapłacił. Znowu, ktoś kiedyś powiedział, nic nie ma za darmo, czasami tylko nie ty płacisz. Tak, w zasadzie nie ma rzeczy za darmo. Ktoś musi zapłacić. I Królestwo Boże jest za darmo w tym sensie, że zapłacił za nie Jezus. Bo my nie byli dzisiaj tak, jak w tym psalmie czytaliśmy. Kto ma tyle, żeby zapłacić za czyjeś życie? Nikt nie ma takich pieniędzy. Najbogatsi nie mogą oddać całego swojego majątku po to, żeby żeby żyć. Każdy z nich w końcu umrze, jak te bydlęta, mówił psalm. Po prostu nie ma, nikt z nas nie ma takiej ceny, więc to musiał zapłacić Chrystus, bo tylko On mógł, tylko On miał tyle, żeby oddać, żeby jakby kupić możliwość, z której my możemy skorzystać bezpłatnie, ale królestwo ma swoją cenę. Królestwo ma swoją cenę, bo ma cenę, która wymaga przemiany. Tak? Poddawanie myśli Chrystusowi wymaga zapłacenia pewnej ceny. I to jest cena, która się wydaje duża, zanim ją zapłacisz, a później najczęściej się okazuje, że to było nic. Nie wiem, czy macie takie też doświadczenia, ale czasami posłuszeństwo Bogu najpierw się wydaje, że ojejku, jakie to będzie kosztowne, ile to będzie mnie kosztowało, żeby zrobić coś po Bożemu. Ale najczęściej, kiedy już to zrobimy, to możemy obejrzeć się wstecz i powiedzieć, pfu, to było, to mnie nic nie kosztowało praktycznie. To było proste. Albo ten zysk jest 3 razy większy niż to co zainwestowałem. Bo w zasadzie można powiedzieć, że to nie jest kupowanie, to jest inwestowanie. W Królestwo Boże się inwestuje. My dajemy siebie i otrzymujemy w zamian dużo, dużo więcej. Ale musimy najpierw coś siebie dać. Więc cenne rzeczy mają cenę. Królestwo Boże jest najcenniejszą rzeczą, więc trzeba zapłacić za nią. Trzeba zapłacić za nią cenę. I te dwie przypowieści mówią o dwóch ludziach, którzy gotowi byli oddać wszystko, bo znaleźli właśnie tą największą cenność. I można też popatrzeć, że jest i dla biednych, i dla bogatych. Jedna przypowieść mówi o rolniku, który orał cudze pole w dodatku, więc raczej nie był najbogatszy. Jak ktoś pracuje na cudzym, to znaczy, że albo swego nie ma, albo ma swego tyle mało, że jeszcze musi dorobić gdzieś tam na cudzym, więc ten człowiek orał cudze pole i wyorał skarb, tak? Więc wykombinował, że jak sprzeda wszystko, co ma, coś tam widać miał, i kupi to zyska, tak? Druga przypowieść mówi o kimś bogatym, o kupcu. O kupcu, który jeździł i handlował wszystkim, co miał, ale kiedy zobaczył tą jedną perłę, stwierdził, że to wszystko, co dotychczas udało mu się zgromadzić, warte jest tego, żeby tą jedną, jedyną perłę kupić. Tak na marginesie zupełnie, bo mamy chwilę czasu, jak tłumaczyliśmy tą przypowieść na Kamczatce, to tam nie ma pereł. I w ich języku w ogóle nie ma takiego słowa jak perła. Więc żeśmy kombinowali właśnie, jak to przetłumaczyć, i przetłumaczyliśmy jako drogocenne futro. Tam są kupcy, czy byli kupcy, którzy jeździli i skupowali futra, tak, zwierząt. Koriacy polowali i sobole, nie sobole, różne futra, i przyjeżdżał najczęściej z Ameryki, przyjeżdżali kupcy i te futra skupowali od nich, tak, więc przypowieść koriacka jest taka, że kupiec handlujący futrami, który zobaczył to jedno najpiękniejsze futro i stwierdził, że musi sprzedać te wszystkie, które miał wcześniej, kupić to jedno. Także to jest, czasami może być perła, czasami futro, to nie ma wielkiego znaczenia. To, co ma znaczenie, że jest to coś tak cennego, co jest warte w zasadzie wszystkiego, co mamy. W zasadzie wszystkiego, co mamy. I wydaje się ta cena wielka, ale tak jak mówię, później, kiedy spojrzy się wstecz, okazuje się, że zyskaliśmy dużo więcej. Co jest jeszcze ciekawe w tych dwóch przypowieściach, to takie zrozumienie, że jeden z tych ludzi szukał, jeden nie szukał. Nie wiem, czy to jest ważne w tej przypowieści akurat, ale to jest ciekawostka. Jeden z nich znalazł przypadkowo, orał pole i po prostu wyorał, a drugi był tym, który szukał, kupował i znalazł. I być może gdzieś tam odnosi się jedno do pogan, którzy nie szukali, a znajdą, a drugie do Żydów, którzy szukali tego królestwa, czytali w księgach i wielu nie znalazło, wielu je przepuściło obok, tak, a niektórzy znaleźli, co zresztą w kolejnych wersetach, które na koniec tam były powiedziane, jakby jest. Więc Więc takie właśnie dwie rzeczy, dodatkowe rzeczy odnoszące królestwa. Królestwo jest procesem, zaczyna się od małego, zaczyna się od każdej naszej myśli, od naszego serca, ale obietnicą jest, że może ogarniać coraz więcej. I myślę, że to też jest taka kwestia zrozumienia, nawet jeżeli chcemy przemiany w naszej rodzinie, to się musi zacząć od nas, tak? To jest zawsze od nas z wnętrza na zewnątrz. Nie zmienimy, nikogo nie zmusimy do tego, żeby on żył Królestwem Bożym, jeżeli sami nie będziemy nim żyli, tak? To nie tak działa. Nie da się zmusić dzieci do tego, żeby żyły Bożym Królestwem. Nie, chłopaki? Nie da się zmusić. Obudziłem was? Nie da się zmusić, jak się samemu nie ma, tak? Nie ma ucznia nadmistrza w takim sensie, że tego, czego nie robimy sami, nie damy rady wymagać od innych, tak? I jeżeli nie zacznie się od nas, to nie wyleje się dalej na ludzi wokół nas. Więc to jest ważne. Jest to proces. Proces od małego ku dużemu. I po drugie ma to swoją cenę. Ma to swoją cenę, która jest istotna, ale cenne rzeczy zawsze mają cenę. Jak chcemy coś cennego, to musimy tą cenę zapłacić. A Królestwo Boże jest bezcenne. Królestwo Boże jest bezcenne, dlatego że jest warte wszystkiego. I dalej na koniec Jezus mówi do swoich uczniów, mówi, czy zrozumieliście to wszystko? A oni tak optymistycznie powiedzieli tak. Jestem ciekaw, czy tu w tekście nie mamy takiego, wiecie, sarkazmu, tak? Nie słychać, nie wiemy, jak to było powiedziane, ale tak sobie wyobrażam, że Jezus być może na boku musiał się nieźle uśmiechnąć, jak ich powiedział im to wszystko, powiedział, słuchajcie, rozumiecie? I oni wszyscy, tak. Wiecie, jak czasami dzieci w szkole, nie? Pani coś tam wyjaśni na tablicy, jakiś taki bardzo trudne i pyta, zrozumieliście? I wszystkie dzieci, tak, no, zrozumieliśmy, nie? I później wychodzą do domu, wracają i okazuje się, że każdy zrozumiał co innego i jeszcze każdy zrozumiał nie tak jak trzeba, nie? Także wyobrażam sobie, że to chyba trochę musiała być scena bardziej z kategorii właśnie takich, nie? Że zrozumieliście, oczywiście, pewnie, nie mam problemu. Gdzie tak naprawdę przypuszczam, że jeszcze dużo czasu upłynęło, zanim te rzeczy do nich dotarły. I zresztą wiemy, że kiedy Jezus już po Jego nawet zmartwychwstaniu, to oni dalej jeszcze nie rozumieli wielu rzeczy, tak? Dalej nie rozumieli, o co w tym wszystkim chodziło. I także możemy czasami kiwać głową i absolutnie twierdzić, że coś zrozumieliśmy, podczas gdy niewiele z tego zrozumieliśmy, ale przyjdzie czas, że zrozumiemy. Wówczas Jezus powiedział, dlatego każdy znawca prawa, który stał się uczniem Królestwa Niebios, przypomina gospodarza. I też takie, nie wiem, wydaje mi się, że Jezus to tak powiedział trochę właśnie z pewnym takim, że znawca prawa, który stanie się uczniem, tak? To jest jakiś taki właśnie, no, nie idzie ze sobą, tak? Ktoś jest znawcą prawa, to wyjaśnia prawo, nie? Znawcy prawa tam byli po to, żeby wyjaśniać zakon, mówić co jest dobre, co jest słuszne, jak to powinno funkcjonować, a Jezus to jakby mówi, że każdy znawca prawa musi stać się uczniem, tak? Musi zmienić swoją pozycję w tym wszystkim. I wtedy, kiedy stanie się uczniem, to może zostać gospodarzem. Może zostać gospodarzem, władcą, w takim sensie zarządzającym domem, tak? Kimś, kto posiada pewne rzeczy. I inaczej to nie jest możliwe. I wtedy może wyciągać ze swojego skarbca to, co nowe i to, co stare. Więc myślę, że jest to też dla nas taka skierowane do nas, że ile byś nie wiedział, to i tak musisz być uczniem. Ile byś nie wiedział, ile byś nie rozumiał, albo nie wydawałoby ci się, że rozumiesz. Możesz być znawcą prawa i każdy z nas może być znawcą Biblii i wszystkiego na świecie, no, ale tak naprawdę musi być uczniem. Bo Jezus powiedział, że my jesteśmy uczniami. Uczniowie z definicji się uczą, tak? Nie są nauczycielami, ale są uczniami. I kiedy staniemy się uczniami, to to zaczynamy być gospodarzami. Kiedy coś już czegoś się nauczymy, coś rzeczywiście posiądziemy, to wtedy to może stać się skarbcem, z którego możemy udzielać też innym. Tak? Nie da się, znowu wracając jakby do tego, że nie da się udzielać dobrych rad samemu nimi nie żyjąc. Tak? To jest takie ludzkie, że my potrafimy dobre rady. Jakby jak kogoś z nas zapytać, to większość z nas ma 100 tysięcy porad, jak pewne problemy rozwiązać, jak różne rzeczy załatwić i jak to powinno być. I niektóre, jak stosujemy sami, to rzeczywiście są dobre, ale wiele mamy takich rad, których sami nie stosujemy, tylko innym opowiadamy, nie? Że tak powinno być. I wtedy to nie jest skarb, który wyciągasz ze swojego skarbca, który już tam jest, ale gadasz, co ci do głowy przyjdzie. Natomiast te rzeczy, których się nauczyłeś, bo stałeś się uczniem, możesz wyciągać jak gospodarz i dawać tą mądrość innym. I podawać te dobre skarby. I to jest właśnie ciekawe, że Królestwo Boże i Słowo Boże jest skarbnicą. I myślę, że to, co się udało, no tak to możemy powiedzieć, to, co się diabłu udało zrobić w naszym dzisiejszym świecie, to przekonać ludzi, że w tej książce nie ma nic sensownego. Że ta księga, którą my nazywamy Biblią, w zasadzie nie ma nic sensownego do powiedzenia. Że to są jakieś historie, które niewiele przystają do codziennego naszego życia. I dla większości ludzi Biblia nie ma... Jak powiesz Biblia, to tam pokiwają głowami. I nawet religijni ludzie w naszym kraju, tak? Ludzie, którzy chodzą do kościoła, którzy wypełniają wszystkie możliwe tam obowiązki kościelne, to jak często powiesz im Biblia, to machną ręką, powiedzą, a po co to nam wszystko? A Biblia mówi o życiu, tak? Mówi, daje pewną mądrość i mówi w taki sposób właśnie, no, ciekawy. Ludzie czasami myślą, że Biblia też jest właśnie zbiorem jakichś nakazów i zakazów, podczas gdy Biblia jest historią i opowiada wiele historii, z których możemy nauczyć się czegoś mądrego. Ludzie oglądają seriale, uczą się takich głupich rzeczy. Wiecie, te seriale takie czasami zdradzam, że czasami widzę jakiś, tak, od razu, ale no, to jest czasami przerażające, tak, co tam w tych serialach. Już taki brazylijski serial to już jest taka fraza u nas, tak, jak już u ludzi dzieją się dziwne rzeczy w domu i w rodzinie i w relacjach, to można to krótko określić brazylijski serial. A czasami się zdarza, tak? Czasami naprawdę taki bałagan, jaki ludzie potrafią sobie zrobić, to i w serialach czasami nie wymyślą. A Biblia, wiecie, Biblia, kiedyś w Anglii, w Londynie taką akcję zrobiono. Oni mają taki serial swój, EastEnders, o wschodniej części Londynu i tam ludziach, którzy żyjący. I kiedyś chrześcijanie zrobili taką reklamę, że Biblia jest jak EastEnders i na autobusach. Jakby jeździło, tak? W takim sensie, że jeżeli cię kręci, historie rodzinne cię kręcą, to otwórz sobie Księgi Królewskie albo Księgi Kronik, historię Dawida, tak? Czy innych i tam też są ciekawe rzeczy, z których można się wiele nauczyć. I dobre, i te niezbyt dobre. Ale właśnie jeżeli czytamy je z takim nastawieniem, żeby się coś z tego nauczyć, to możemy wiele skarbów z tego wyciągnąć. I dlatego też Jezus mówi o tym, że wyciąga stare, to co nowe i to co stare, tak? Pewne to nauczanie, które było w Starym Testamencie i to nauczanie, które daje Jezus i które czytamy w Nowym Testamencie, to nie są różne rzeczy. To nie są rzeczy, które są oddzielone i jakieś niepowiązane ze sobą, ale to są skarby, które są i stare, i nowe, i one są jednością. Chociaż dla wielu z nas to jest problem, zrozumieć, jak Stary i Nowy Testament do siebie pasują. Tak? I już na początku historii Kościoła był jedną z pierwszych takich herezji było to, że ogłoszono, że Bóg Starego Testamentu to nie ten sam Bóg, który jest Ojcem Jezusa, bo ten, co On tam wyprawiał w Starym Testamencie, a to, co Jezus naucza, to nie da się tego pogodzić ze sobą. Kościół zmagał się przez jakiś czas z zrozumieniem, jak to było. Ale tak naprawdę to, co Jezus mówi tutaj, że to nie są różne rzeczy. Znawcy prawa, znający zakon, Stary Testament, kiedy zaczynają być uczniami Królestwa, oni mogą wyciągać z obu tych rzeczy jednocześnie. I wiecie, ktoś kiedyś powiedział, że właśnie Biblia jest jak swego rodzaju opis drogi i Stary Testament jest opisem tej drogi, którą już przeszliśmy. I dlatego teraz, wiecie, jak się przejdzie, ma się jakiś opis drogi i już przejdziesz, to już wiesz, jak pewne rzeczy wyglądają rzeczywiście. Nie wiem, czy kiedyś mieliście takie doświadczenie, że ktoś wam opisywał, jak dojść gdzieś tam. I później jak przeszliście, to parę razy mieliście wątpliwości, czy to, co wam opisał, a to, co widzicie, to rzeczywiście jedno i to samo. Jest coś takiego, nie? Że kiedy nam drogę opisuje się do przodu, to mamy pewne wyobrażenie, jak to powinno wyglądać. Ale dopiero kiedy przejdziemy przez tą trasę, to tak naprawdę widzimy, co naprawdę on miał na myśli, kiedy mówił. I czasami to, co on miał na myśli, a to, co my zrozumieliśmy, to może być coś innego. I Stary Testament jest takim opisem drogi, którą przeszliśmy i którą możemy, i autorzy Nowego Testamentu odwracają się i mówią, aha, to znaczyło to. To mówiło o Jezusie, tak? Ale dopóki nie przeszliśmy przez ten etap, to ci autorzy Starego Testamentu, oni sami do końca być może nie wiedzieli, o czym mówią, opisywali tak, jak potrafili. Ale dopiero autorzy Nowego Testamentu, odwracając się, czy autor listu do Hebrajczyków zwłaszcza jest takim dobrym przykładem, mówi, to znaczyło to, a to było tym, i wyjaśnia te rzeczy. A Nowy Testament jest swego rodzaju opisem drogi Kościoła dalej, który idziemy. Dlatego też są tam rzeczy, które mamy pewne wyobrażenia na ich temat, ale być może wiele z nich dopiero, kiedy przejdziemy tą drogę, odwrócimy się i powiemy, ups, a ja myślałem, że to wygląda trochę inaczej. Ja myślałem, że to, co jest tu było opisane, to mi się wydawało, że to powinno tak wyglądać, a wyglądało tak. I jest pewnym opisem drogi do przodu. Więc jest to jedna harmonijna całość, aczkolwiek właśnie część już przeszliśmy, a część mamy... W części żyjemy i część mamy jeszcze przed sobą. Tak trochę metaforycznie można o tym mówić. Aczkolwiek do każdej metafory można gdzieś tam się przyczepić, że nie jest dokładna, ale to na tym polega metafora, że do końca jej nie jest dosłownym, idealnym porównaniem. Także kochani, mówiąc o Królestwie i kończąc, podsumowując te przypowieści Jezusa, Królestwo wygląda tak, jak wygląda i każdy z nas wie, że jest wymieszane. Jak ktoś myśli, że zrobi coś nowego, co chwila pojawia się ktoś, mówi, zakładam nowy kościół i to będzie idealny kościół, albo zrobię coś idealnie. I jak ktoś z nas już przez parę takich kościołów przeszedł, to się tylko uśmiecha, tak, słysząc coś takiego, bo wiemy, że prędzej czy później obok tej pszenicy, którą być może tam zabieramy, pojawi się też konkol i znowu wszystko będzie wyglądało nie do końca tak super, jakbyśmy chcieli. Królestwo zaczyna się od naszego serca. Nie da się go narzucić, nie da się go zorganizować, nie da się go jakoś wdrożyć, oprócz tego, że każdy z nas wdraża je w swoich myślach, poddając każdą myśl Chrystusowi, ale obietnica jest taka, że to będzie rosło, będzie rozszerzało się i chcielibyśmy, żeby to się zaczynało od nas, przelewało na nasze rodziny, na naszą wspólnotę i wylewało dalej na zewnątrz, na nasze miasto. Cenne rzeczy mają cenę. Za to wszystko trzeba zapłacić. Czasami przygięciem karku, czasami odrobiną wstydu, czasami różnymi rzeczami płacimy za to, co cenne. Najczęściej tym pozbyciem się tego swojego przysłowiowego ja, które mówi nam, jak powinno być. I w końcu, nawet jak jesteśmy znawcami tego prawa, to dopiero jako uczniowie możemy zdobyć skarb. To, co jest w nas, dopiero będzie skarbem, z którym będziemy dzielić się z innymi ludźmi. Także tym dzisiaj chciałem się podzielić z wami.